tajemnica Eucharystii. Na katechezę zaprasza ksiądz prałat dr Jerzy Jeżowski.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Eucharystia jest tematem w tym roku duszpasterskim, tematem, nad którym pochylamy się nie tylko ja, inni kapłani, klerycy. Eucharystia. W drugie, czwartki miesiące ta tajemnica jest nam dana. I razem z wami pochylam się nad tą tajemnicą. Dzisiaj nazwałem to rozważanie Eucharystia życiem Kościoła. Sięgam do fragmentu Dziejów Apostolskich z rozdziału drugiego od wiersza 41. Posłuchajmy. Ci, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwie. Przerywam tutaj czytanie tego fragmentu, albowiem są Dzieje Apostolskie. Święty Łukasz kontynuuje swoją Ewangelię w Dziejach Apostolskich i ukazuje nam życie Kościoła. I tam w drugim rozdziale, po zesłaniu Ducha Świętego, bo cała sytuacja ma miejsce w Wieczorniku. I nie tylko w Wieczorniku. Kiedy Kościół otrzyma Ducha Świętego, Piotr naucza. I mówi dzisiaj Święty Łukasz, ci, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. Zatrzymajmy się tutaj. Piotr naucza, otrzymuje Ducha Świętego. Idzie na cały świat, nauczyć wszystkie narody, powiedział Pan Jezus do apostołów. I teraz Piotr naucza. I teraz ta nauka rodzi wiarę tych pierwszych, którzy przyjdą do Kościoła. Których Pan Jezus jako pierwszy wzywał, teraz posyła apostołów, żeby oni też wzywali do nawrócenia, do wiary. Potrzebna jest, żeby Kościół mógł się cieszyć zbawieniem, potrzebne jest nauczanie, głoszenie Ewangelii. Ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. Piotr naucza, słuchają słuchacze i nagle pragną przyjąć tę prawdę, którą on naucza. Tak, Jezus jest Zbawicielem. Chcę być w Kościele. Przyjmuję tę tajemnicę. Moglibyśmy nazwać to takim przepowiadaniem w Kościele. I nie ma Kościoła, nie ma zbawienia bez głoszenia, bez Piotra, bez Ewangelii. Sięgam dalej jeszcze raz. Ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. Kościół żyje mocą tego właśnie, tej tajemnicy głoszenia. Gdy się głosi Ewangelię, ludzie przychodzą, otwierają się. Słowo Boże, często rozważaliśmy nad tą tajemnicą, to jest ewangelizacja. Ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I mówi dalej ewangelista Łukasz, przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Słuchajcie, co za żniwo, nie? Bez Ewangelii nie ma wiary. Ale ta wiara przyprowadza ludzi do Kościoła, do wspólnoty, do Jezusa, do Boga, do Ojca, który posłał swojego Syna. I dalej czytam. Trwali oni w nauce apostołów. Ci, którzy przyjęli chrzest we wspólnocie, i mówi dalej Łukasz, w łamaniu chleba i w modlitwie. Tu zatrzymam się nad tym łamaniem chleba. To jest inaczej Eucharystia. Pierwsze określenie, pierwszy termin na mszę świętą. Łamać chleb, wtedy oznaczało spowodować Eucharystię. To były pierwsze mszy święte, którym przewodniczył Piotr i apostołowie. Łamanie chleba. Już w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich jest mowa o tym. Ponieważ uwierzyli, przyjęli chrzest, teraz trwają w Eucharystii. I mówi Łukasz, trwali w nauce apostołów. Bardzo potrzebowali tego jakby pogłębienia apostołów. My często, gdy idziemy na Eucharystię, podobnie się zachowujemy. Podobnie, gdy ktoś pragnie być w Kościele, musi jakby tę prawdę jakby ciągle w sobie antycypować, czy realizować, uobecniać. Ciągle musimy sięgać do Słowa Bożego. Żeby być człowiekiem wiary, potrzebujemy tego Słowa Ewangelii, głoszenia apostołów i wspólnot. Ewangelii, którą zostawił nam Jezus, apostołów, którego też zostawił Jezus, i wspólnota, którą też zostawił Jezus, abyśmy byli zbawieni. Kto uwierzy, przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, właśnie. Trzeba nam wchodzić w tę wspólnotę. Łamanie chleba to znaczy Eucharystia, msza święta. Trwali oni w nauce apostołów. To znaczy, gdybyśmy dzisiaj chcieli jakoś tak to poszerzyć gdzieś w wymiarze takim katechetycznym, czy na pewno będzie to przypowiadanie papieża. Jeszcze niedawno temu, kilka lat temu, mieliśmy Jana Pawła II, Polaka. Potem papież Benedykt, teraz papież Franciszek. Co środę jest z Watykanu transmitowana audiencja generalna Ojca Świętego, jego wypowiedzi, słowa, które głosi, teksty, homilie, dokumenty, które nie tylko mówi, ale też pisze. One wszystkie stanowią tą naukę apostołów. Dalej każdy papież kontynuuje tę prawdę Piotra. Dlatego mówimy, że papież jest kolejnym następcą świętego Piotra. To już mu 60, 70, który tak, prawie 300 już było następców i ten jest jednym z nich, papież Franciszek. Sięgamy do tej tajemnicy także przy Eucharystii. Ważne jest, żeby ta tajemnica gdzieś nas też prowokowała czy zapraszała. Jak lubimy przecież, gdy przychodzą święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, jak lubimy posłuchać na przykład Urbi et Orbi, błogosławieństwo miastu i światu, które papież zawsze czyni w te dwa święta. Niedługo, za dwa tygodnie będą święta Bożego Narodzenia. Wielu z nas, ponieważ stan choroby nie pozwala, często uczestniczymy w takiej pastorce transmitowanej właśnie z Watykanu. Czasem ta transmisja jest gdzieś tam nam dana przez media, załóżmy telewizję Trwam, czy jeszcze inne media, które transmitują papieskie homilie, papieskie dokumenty. Ostatnio papież podpisał list w tym miejscu, gdzie święty Franciszek zbudował pierwszy żłobek, o żłobku. Jeszcze nie widziałem tego tekstu, tego listu. Franciszek po święty Franciszku z Asyżu. Papież Franciszek zostawił nam teksty, przepowiadanie, nauczanie apostołów. To jest ta kontynuacja. Kontynuuje słowa, które zostawił nam Pan Jezus w Ewangelii, które głosi apostołowie i teraz, które gdzieś w każdym z nas są realizowane, są jakby przypominane, bo papież nie może zmienić Ewangelii, tylko przypomina prawdę Ewangelii. Przypomina, znaczy jakby wraca od początku, nie może sam tworzyć Ewangelii. Papież jest tym, który tę prawdę przypomina. Na przykład przykazania. Jezus, złoż, nie zabijaj, nie kradnij. Ale także będziesz miłował Pana Boga swego, także Ewangelię, osiem błogosławieństw Bożych, czy wszystkie te teksty, które gdzieś tam pozostawia nam Pan Jezus w Kościele, papież jakoś podejmuje. Oczywiście nie wszystkie te teksty od razu, ale tak czasem jest, że sięga do jakichś tam szczególnych myśli, które chce nam zostawić. Papież Jan Paweł II 27 lat był kolejnym następcą świętego Piotra. Ile dokumentów, listów, tekstów, adaptacji, encyklik. Słuchajcie, setki, tysiące dokumentów. Polak, ale już papież potem. Jan Paweł II, a potem Benedykt. Kilka lat miał papież Benedykt swojego pontyfikatu i przyszedł na emeryturę. Jest teraz papieżem seniorem, emerytem, czasem nazywamy papież emeryt. Ale jeszcze ciągle pisze książki, modli się, zostawia nam jakieś swoje przemyślenia. Też czasem podpatrujemy, czy podsłuchujemy jego nauczanie. Czasem wydają z Watykanu jakieś książki papieża Benedykta seniora. Sięgam dalej do tego fragmentu, który dzisiaj się pochylamy, do Eucharystii życiem Kościoła. Jeszcze raz ten tekst. Byłeś okazała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów i wszyscy ci, co uwierzyli, wszystko mieli razem i wszystko mieli wspólnym. Bojaźń ogarniała. Ci, którzy widzieli żyjących apostołów, a jednocześnie cieszyli się, że mogli odkryć Jezusa przez posługę apostołów, przez Piotra, innych apostołów, ale także pewna bojaźń, mówi tu święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, bojaźń ogarniała wszystkich, bo też apostołowie czynili wiele znaków. Ci, którym Pan Bóg, Pan Jezus posłał na cały świat, pozostawiają także znaki, cuda, uzdrowienia. Dzisiaj też, gdy patrzymy chociażby nie w życiu Jana Pawła II, jeszcze za życia, wielu z nas jakby czerpało też z tego wymiaru fizycznego. Doznawaliśmy uzdrowień, czasem przez modlitwę, przez włożenie rąk papieża, a potem po śmierci, ile znaków takich, tych byśmy powiedzieli, do których Kościół potwierdził, ale tysiące łask otrzymanych właśnie przez stalnictwo Jana Pawła II. Myślę, że papież Benedykt czy obecny Franciszek, też ich życie możemy czasem spojrzeć w tej właśnie perspektywie. Oto są, czynią wobec nas znaki. Mówimy nieraz, że idziemy na Eucharystię, na mszę świętą o uzdrowienie. Każda mszę święta przynosi nam Jezusa, ale są apostołowie, którym jakoś Pan Bóg częściej nawet w ich życiu ziemskim daje. Daje nam Jezusa największy z cudów. Eucharystia największy z cudów, a jednocześnie też fizyczne uzdrowienie. Siostry i bracia, czy nie, gdy był papież Jan Paweł II, czyż nie, gdy witaliśmy go, nawet przyjmując komunię świętą, ilu z nas całowało jego rękę, jego pierścień? Bojaźń ukarcza każdego, gdyż apostołowie czyni wiele znaków. Bojaźń, jakoś takie tremendum, w tym sensie nie lęk, co szacunek bardziej. Bojaźń ukarcza każdego, bo apostołowie czyni wiele znaków i cudów. Bojaźń to musiało być rzeczywiście niezwykłe doświadczenie. No w takim właśnie czasie, miejscu, tu i teraz, wielu, no na przykład, byśmy dalej przeczytali w Dziejach Apostolskich, idzie Piotr z apostołami do świątyni na modlitwę i nagle spotyka chorego i mówi tak do tego chorego: nie mam srebra ani złota, ale co mam, tobie daję. W imię Jezusa Nazarejczyka mówię tobie, wstań i chodź. I sparaliżowany, jeden z jakichś tam chorych leżących przed świątynią, został uzdrowiony. To były te znaki, cuda, które apostołowie czynili. I wobec tego ta bojaźń towarzyszyła tym wierzącym. Rzeczywiście patrzyli na Piotra i na apostołów, mówią, coś tu jest, nie? Niezwykłego. Tajemnica wielka w tym życiu Kościoła i apostołów, ale także Eucharystii. W życiu ci wszyscy, mówi dzisiaj Dzieje Apostolskie, co uwierzyli, przebywali razem, wszystko mieli wspólne. To jest też wielka tajemnica wiary, tego słowa, które przyjęli pierwsi wierzący, ale także z powodu Ewangelii, z dwóch powodów. Ewangelii i Eucharystii, ponieważ Jezus przyszedł do nich i ich umocnił swoją wiarą, swoją łaską, swoim Duchem Świętym, teraz oni przebywają razem i wszystko mają wspólne. Co uwierzyli, przebywali razem, ponieważ ta tajemnica jakoś szczególnie blisko dotyka człowieka w jego także wymiarze zewnętrznym. Więc gdy ktoś spotyka na przykład Piotra, takiego pierwszego papieża, nagle czuje, nie, że tam w nim coś jest, takiego coś, co jest niezwykłe. Powiem, takie boskie, nie? Nie wiem, czy pamiętacie Jana Pawła II, ci, którzy... ja pamiętam, ale pewnie wielu z nas. Ja zawsze podziwiałem w nim to, że w nim było coś niezwykłego, takiego nietypowego, myślę, takiego Bożego. To był Boży człowiek, zamodlony, przebaczający, kochający, ale też dzielący się Bogiem. Człowiek, którego Bóg posyła, Boży człowiek. Teraz czasem nam brakuje takich Bożych ludzi, ale oni oczywiście są obok nas. Nawet są w Ojcach Świętych, papieżach, biskupach, kapłanach. Boży człowiek. Ilu z nas jest takich właśnie podobny do Jana Pawła, do Piotra. Naprawdę tak jest. Ktoś opowiadał mi takie zdarzenie czasów apostolskich, kiedy jeszcze byłem klerkiem, czy potem księdzem młodym po święceniach, że widok niektórych kapłanów zawsze ich jakoś budował, przemieniał. Pamiętam takiego tu pierwszego proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, ksiądz Roman Wiliński. Dla mnie żył w opinii świętości. Oddany kościołowi, zbudował świątynię, ale właściwie ta świątynia to nie jest takie najważniejsze. Ważne jest, oczywiście ważne, ale to jak żył, jak się modlił, jaki miał stosunek do ludzi, jak pomagał chorym. Ilu z nas korzystało z tej jego pomocy, jak spowiadał, jakim był dobrym człowiekiem, takim Bożym. Myślę, że wielu z nas na przykład poszło do seminarium, ponieważ na swojej drodze spotkali takiego Bożego proboszcza. Czy nie jest tak, kiedy patrzymy nieraz na kościoły, które są powołania? Ja sam sobie zadaję takie pytanie. Dlaczego w niektórych parafiach jest więcej powołań, a w niektórych mniej? Często odpowiedzią jest właśnie ta prawda, bo tam jest Boży proboszcz, czy jakiś Boży wikariusz, który głosi Ewangelię, który się modli za nich, który mnie przebaczać, który mnie służyć w sakramentach. Boży ludzie. Kapłani dzisiaj żyjący, tak. Niedługo, za pół roku będziemy mieli beatyfikację kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Żył 70 kilka lat. Prymas tysiąclecia, o którym papież Jan Paweł powie prymasie tysiąclecia. Przez całe tysiąclecie chrześcijaństwa nie było takiego prymasa, który w komunizmie skończyła się wojna przed komunizmem. Na 5 lat, właściwie na 4, uwięziono go. Nawet nikt nie wiedział, gdzie on jest. Czy już go wykończy, czy nie, czy w połowie lat 50. tamtego tysiąclecia. I w czterech miejscach, takich, których zamknięto klasztory, których nikogo nie dopuszczano, żył rzeczywiście w koszmarnych warunkach. Koszmarnych. Ale oddał wszystko Panu Bogu. Za wolność Kościoła i ojczyzny. Myślę, że także wielu z nas jakby szło jakby jego ścieżkami, ścieżką jego życia. To był jakiś męczennik dla Kościoła, który złożył siebie w ofierze. Patrzymy w tym jego posługiwaniu, także pojawiały się potem cuda po jego śmierci. Wielu z nas miał takie doświadczenia z nim spotkania. Ile dobra przez te milenijne obchody, a chociażby takie nawiedzenie obrazu Matki Bożej, którą jakby zaprosił, to był jego pomysł, Maria Częstochowska, żeby wędrowała w kopii cudownego obrazu, poświęcony przez papieża, potem wędrujący. Dzisiaj ponawiamy. Obecnie w Archidiecezji Poznańskiej jest ten obraz. Jest już druga od prymasa tysiąclecia peregrynacja. W Kaliszu naszej diecezji była, jakieś, ja wiem, 2-3 lata temu, może 5. Może się tu pomyliłem, ale te kilka lat temu była taka długa peregrynacja. To są też te dzieła prymasa Wyszyńskiego tysiąclecia. Ile takich, no właśnie, świętych działań, pod natchnieniem oczywiście Ducha Świętego. Ileż dokumentów, tekstów, ileż się on sam nacierpiał od najbliższych, od kapusi, od, no moglibyśmy tysiące, tysiące, a człowiek jak skała. I potem wraca w 56 roku, po 4 latach uwięzienia, wraca do Warszawy, wypuszczony przez komunistów, przez Gomułkę w 56 roku jesienią. I dalej kontynuuje swoją posługę. Ileż tajemnicy takiej też Bożej, samego papieża, moglibyśmy tak nazwać też, w tej posłudze prymasa, no nie było nuncjusza. Ileż on miał jakby zajęć takich ekstra, ileż dokumentów, ileż wszystko to jakby na jego barkach. Od niedawno, od 89, właściwie od 90, gdzieś tam nie wiem, może drugi czy trzeci rok w stanunciatura po wojnie był nuncjusz, a potem oczywiście komuniści wypędzili i nie było nuncjusza. Teraz jest nuncjusz apostolski, który bardzo pomaga w tym kontakcie z papieżem i odwrotnie. A wtedy prymas Wyszyński musiał czynić to sam. Wszystkie listy, dokumenty, prośby, on sam to wszystko czynił. Listy prymasa Wyszyńskiego, które czytaliśmy na ambonach. Słuchajcie, dzieło, które, no, jego teczka do beatyfikacji, to tomy, coś jak papież Jan Paweł II, podobno spuścizna. Gigantyczna spuścizna, po człowieku, który był kapłanem, który ukochał Pana Boga, a wezwanie miał taki biskupie soli do samym Bogu. Jan Paweł II, totus tuus Maryjo, a pro nas soli Deo. I obok nas, ilu jest takich właśnie świętych ludzi, żyjących kapłanów. Czasem gdzieś tam sobie sarkamy na bo ksiądz, bo tam coś wziął za dużo pieniędzy. No może tak, a może nie. Może ktoś plotkę puścił. Tak czy inaczej, mamy obok siebie naprawdę świętych kapłanów. Nawet jeśli ktoś tam nie sprostał powołaniu, zachował się kiepsko. Ja też mam czasem takie dni kiepskie. I potem człowiekowi wstyd, głupio, że tak się zachowałem. Ale wszystko to, siostry i bracia, jako kapłan, jeśli jesteśmy tego świadomi, to możemy to skorygować, możemy prosić Pana Boga o pomoc, o zmianę. Bardzo potrzebujemy kapłanów, którzy będą nam uobecniali Eucharystię, łamanie chleba. Nie ma życia Kościoła bez Eucharystii, bez kapłanów. Eucharystia jest życiem Kościoła.
Tajemnica Eucharystii.